To jest Babcast. Podcast o zespole Baba Dance i płycie poniżej krytyki. Zapraszam, Kuba Ambrożewski.
To jest czwarty odcinek Babcastu, czyli podcastu poświęconego zespołowi Baba Dance i płycie poniżej krytyki. Ja nazywam się Kuba Ambrożewski i zapraszam Was dzisiaj na odcinek specjalny ze specjalnym gościem. Nie chcę powiedzieć, że wcześniejsi goście podcastu nie byli wyjątkowi, ale dzisiejsza okazja jest naprawdę wyjątkowa, bo jest z nami jeden z twórców tego całego zamieszania, pan Kostek Juriadis.
Cześć wszystkim!
Dzień dobry, bardzo się cieszę, że możemy rozmawiać. 35 lat od wydania płyty poniżej krytyki. 35 lat, jak się pan w ogóle z tym czuje? W ogóle jakkolwiek to na pana oddziałowuje?
No, w mojej ocenie normalna kolej rzeczy. Czas płynie, lata mijają. Jakoś nie odnoszę z tego powodu jakichś turbulencji w zamysłach. Nie.
Jest pan człowiekiem z bardzo bogatą historią muzyczną, wiele projektów, wiele albumów, na których słychać pański głos, pańską muzykę. Często pan się spotyka z tym, że ktoś rozpoznaje w panu akurat muzyka Baba Dance? Bywa pan zaczepiany o to w ogóle?
Zależy, o jaki okres pan pyta, bo w momencie, kiedy byłem w tym zespole, no to zainteresowanie było wysokie. Natomiast potem ci, co wiedzieli, to wiedzieli, ale jakby poznała mnie inna grupa ludzi o innych zainteresowaniach. Gdzieś zawsze, co prawda, na jakichś tam festiwalach czy koncertach, gdzieś zawsze się pojawiał jakiś człowiek, który właśnie artykułował nazwę tego zespołu w moim kierunku. No to takie miłe, no tak to odbierałem.
Zanim zapytam pana o moment dołączenia do Baba Dance, to chciałem spytać o okres wcześniejszy, bo wiadomo, że skoro pan doszedł do tego zespołu, to również z powodu określonych umiejętności muzycznych, estradowych. Jak ta wcześniejsza przygoda z muzyką u pana wyglądała?
Ja zacząłem od 6 roku. Już było pianino w domu, potem były szkoły podstawowa, średnia. I potem przyspieszając opowieść, poznałem kolegę, który zapytał mnie, czy gram jeszcze na trąbce. Bo grałem, też miałem instrument dodatkowy, trąbkę w liceum. I mówię tak, no i zaprosił mnie na próbę zespołu Izrael do klubu Hybryd. Nie znałem nikogo, niczego. Poszedłem tak bardziej z ciekawości. No zobaczyłem odmienny świat niż świat uczniów szkół muzycznych, a jakby podmiot działania tych grup był sam, czyli ten sam, czyli muzyka. I tak zacząłem grywać tam w Izraelu, założyłem potem tam pierwszy zespół, taki funkowo-soulowy z kolegami z Hybryd. I potem miałem... No to były moje działania przed zespołem. To była gra z... różnymi przyjaciółmi, muzykami znanych zespołów, które miały siedzibę w Hybrydach.
Czyli w takim środowisku studenckim, tak? Czyli to jakiś, rozumiem, rok 83 pewnie, tak?
Pewnie czwarty.
No i właśnie, gdzieś tam dokładnie tego nie jestem w stanie zlokalizować. Koniec 84 czy początek 85 trafia pan do zespołu Baba Dance. Jak pan się znalazł?
Proszę pana, mam
zespole?
Próbę w tamtym momencie, to była niedziela. Mam próbę w lokalu Zielona Gęś przy Alei Niepodległości.
Znanym, tak.
Wejście boczne, tam wpuszczał taki stróż był. I jechałem tam z ówczesnym kolegą, który grał na perkusji i dojeżdżamy w niedzielę w granicach godziny 11-12 i nie ma ani stróża i drzwi są zamknięte. Podejrzewam, że stróż dał wpalnik bądź miał jakieś inne zainteresowania. I mówię, no trudno, no to nie pogramy dzisiaj, tak, w tą niedzielę. A ten kolega mówi do mnie, wiesz, a wychodząc z domu słyszałem w radiu, że jakiś zespół robi przesłuchania, szukają jakiegoś klawiszowca. Jest to w klubie Park, czyli no 250
metrów. Po drugiej stronie
metrów,
ulicy.
Dokładnie. I tak mnie namówił. I faktycznie tam miały miejsce przesłuchania. przyszedłem spóźniony bardzo, bo była już tam większa grupa chłopaków. I mówię, że no tak jak sobie policzyłem, zanim oni ich przesłuchają, ich tam było parę dziesiątek, mówię, to ja wejdę w granicach, jest 12, załóżmy, to ja wejdę w granicach 17, to ja nie mam czasu tyle czekać. Mhm. I się odwróciłem. I wtedy na papierosa wyszli producenci tego zespołu i mnie zawołali, widząc odchodzącego z kolegą. Ja mówię, że ja przyjechałem na przesłuchania, tak, że tak akurat trafiłem, ale nie mam tyle czasu, jestem w tej chwili ostatni. I zaproponowano mi wtedy, żebym wszedł bez kolejki. I myślę, że zadecydowała, nie widziałem jeszcze, nie znałem wtedy wcześniejszych członków tej grupy. Myślę, że w pierwszym rzędzie zadecydowała fizyczność.
Czyli, czyli wtopienie się w zespół po prostu, tak? Pańskim ówczesnym wyglądem.
Tak. Grzesiek też był brunetem, byliśmy podobnego wzrostu, następni członkowie, jeszcze jeden też był. I myślę, że tak, a potem no przyszedłem, tam były trzy różne takie jakby zadania na tym egzaminie przy nich. No, ja byłem, kończyłem szkołę średnią muzyczną, dla mnie to było bardzo proste.
Jasne.
I pojechałem do domu i zapomniałem o sprawie i wieczorem na telefon stacjonarny, ja nie byłem w domu, byłem gdzieś indziej, były tylko stacjonarne, zadzwonili i przekazali mamie informację, że byliby zainteresowani. Tak to się zaczęło.
Pamięta pan, kiedy to było? Jaka to była data mniej więcej?
Nie
zupełnie. Okej.
Okay. Było ciepło.
Mówił pan, okej, czyli to pewnie bardziej był jednak ten jeszcze 84 pewnie, tak? Bo już potem powstawała płyta. W tamtym okresie, no właśnie, mówił pan o tym środowisku hybryd, o gdzieś tam otarciu się o zespół Izrael. Czy ta muzyka grana przez Papa Dance w tym okresie to w ogóle była w pana obszarze zainteresowań? Pan prywatnie lubił ten synth-pop?
Ja, proszę pana, nie słuchałem żadnej muzyki oprócz muzyki klasycznej. Z racji edukacji też musiałem dużo ćwiczyć. I nie było takiego zainteresowania. Oczywiście pamiętam, jak w ósmej klasie kolega posiadał, rodzina mu przysłała, nieważne, z zagranicy płytę zespołu Deep Purple, Machine Head. Aha. I tak posłuchałem, mówię, fajne, drapieżne, ale żeby to na mnie zrobiło jakieś piorunujące wrażenie wtedy, to nie. Czyli nie miałem tej wrażliwości odbioru. No były lata raczej muzyki klasycznej. Wie pan, no i nie słuchałem żadnej muzyki. Ja w ogóle nie widziałem, na jakie przesłuchania idę. Wojtek do mnie mówi, chodź, to takie wiszące, mówi, syntezatory. Ja mówię, co? Wiszące w ogóle? To były takie, to było takie wszystko na pewnym farcie, no, przypadku wielkim. Także poznałem dopiero po spotkaniu z producentami, którzy zaakceptowali moją osobę do tego składu. Słyszałem... Co jest grane?
Dostał pan pracę, mówiąc kolokwialnie, w tym zespole i potem się pan zapoznał dopiero z zakresem obowiązków, tak?
Jako jedyny, bo zresztą cała reszta była grupą znajomych.
No tak, tak. Znajomych, natomiast nawet brakowało, z osiedla, tak, gdzieś tam.
Brakowało im jednej osoby, która by też to udźwignęła od strony technicznej, muzycznej. Tak?
No właśnie, wiemy, że generalnie za tą muzykę w Papa Dance odpowiadali producenci, tak, kompozytorzy. Jak pan wspomina tę współpracę z nimi w studiu, podczas przygotowań do koncertów? Byli wymagający?
Byli bardzo rzetelni, wymagający. Też większość roboty odwalali sami w tym studio. No, naprawdę był potrzebny im Grzesiek do tego, żeby zaśpiewać. A dopiero jak się zacząłem upominać, że ja też umiem grać i chciałbym nagrywać, to dopiero jakby do tego zostałem dopuszczony. No, inne rzeczy były z maszyn, tak? Przecież perkusista nie nagrywał, to...
No jasne, program, to automat. A na pierwszej płycie właśnie są pana ślady keyboardów, tak?
Są.
Czyli to nie jest tak, że w 100% jest to rzeczywiście tam zagrane przez producentów, tylko też członkowie zespołu tam również...
Marek świętej pamięci, my braliśmy udział fizyczny w nagrywaniu... Tych śladów różnymi barwami, różnymi kontrapunktami.
A jakie były, jeżeli może pan powiedzieć, wtedy relacje w samym zespole pomiędzy chłopakami? Grzegorz Wawrzyszak, Marek Kraczmarek, no i też Tadeusz Łyskawa, Krzysztof Kasprzyk, potem razem
Krzysztof
z panem.
Krzysztof Kasprzyk później doszedł po jakimś czasie.
Jeszcze po panu, tak?
Tak, i to po jakimś takim dłuższym okresie, nie wiem czy nie po roku. Nie pamiętam, nie przywiązywałbym się do tego czasu, który podałem. Wie pan, oni się znali, to była grupa przyjaciół, też ciężkiej roboty nie mieli, także fajnie to wyglądało, tak? Byli też w takim wieku, gdzie różne swawole przychodzą do głowy i jest to normalne. Także czuli się świetnie, ja byłem tym człowiekiem z boku. Dużą taką zażyłość złapałem z Markiem Kaczmarkiem. To też wynikało, że obydwaj szliśmy tym samym śladem, to on też szkoły muzycznej, tylko wcześniej wyskoczył, tam już grał 2+1, Marlon Rodowicz. Poza tym widziałem, że ma fajny taki vibes, no fajnie się z nim siedziało, Grzesiek też był bardzo sympatyczny, bardzo fajny, także mogę powiedzieć w samych superlatywach.
Zespół był od początku bardzo krytykowany w mediach, w prasie, również przez część słuchaczy, którzy mu jakoś tam nie sprzyjali. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to był rodzaj hejtu, takiego też środowiskowego. Jak pan to odbierał wtedy? To jakoś bolało, doskwierało wam?
Wie pan, pierwsza płyta olbrzymia, tak jakby brak dostępu Polski do tytułów zagranicznych, jakby ta telewizja jakby na tyle oddziaływała, ten zespół był na tyle jakby nowym, jakimś stylistycznie podanym tematem przez producentów, że było bardzo duże zainteresowanie. No. Graliśmy dużo koncertów, też na ulicy było ciężko przejść, prywatnie też zawsze ktoś, także to było w ten sposób, no. Teraz tak, muzyka nie była moja, ja się nad tym nie zastanawiałem. Ja z tej spokojnej ławki ze szkoły, z tam nie wiem, godzin spędzonych przy fortepianie, nagle trafiłem na halę, na koncerty, full ludzi, ciągną cię, nie daj Boże, nie podawaj ręki, bo możesz, bo cię pociągną i spadniesz. Taka rzecz, jakby niczego się nie bałem, ale to był zupełnie inny świat, ja się nie zastanawiałem tak formalnie, czy te piosenki dla mnie mają tożsamość dla mnie, tak? Nie, nie, no to ja wykonywałem, ja byłem w pracy, tak? Wykonywałem czyjeś zalecenia, a potem z czasem zacząłem się upominać właśnie o to, że też umiem grać, mogę nagrywać, mało tego, mogę coś ułożyć też, tak?
Do tego za chwilę dojdziemy jeszcze, będę o to pytał. Czyli rozumiem, że to taka relacja z publicznością serdeczna, a gdzieś tam część tej branży, tak, ewentualnie...
Wie pan, dla mnie to było łatwiejsze, bo ja byłem Grekiem dosyć wcześniej, miałem długie włosy, mieszkałem na Śródmieściu i ja jeszcze zanim zacząłem grać w Papa Dance, to miałem kłopoty typu tam wyzwiska różne i
zaczepki,
próba...
Tak?
Tak, także ja się z tym byłem oswojony, mnie to w ogóle nie ruszało i wcześniej w tym kontekście, że wyglądam inaczej, i w kontekście tym, że ktoś tam nie lubi tej muzyki, którą ja gram, a do tego prawo. Fajnie też, jak jest taka inercja dwóch różnych prądów wymian zdania, bo coś z tego wynika. No.
Chcę spytać o pewien występ.
Proszę.
Pewien występ tego jeszcze pierwszego składu. Słynny występ w Opolu z 85 roku. To jest dla pana jakieś takie, nie wiem, traumatyczne wspomnienie, czy zabawne? Bo jakby zakładam, że wie pan, dlaczego pytam o ten akurat występ.
A niech pan to osadzi dosadniej dla mnie, żebym wiedział, o którym konkretnie...
Chodzi mi o występ podczas festiwalu.
Ja wiem, który występ,
w Opolu,
ale który wątek by pana...
Pocztówka z wakacji i Kamikaze wróć. I tam był wątek, no, dywersji właściwie dokonanej na zespole takiej technicznej, gdzie mówiono o tym, że ktoś rozprogramował stopę, przeciął kable od basu. No i jakby na scenie to się po prostu trochę wszystko posypało.
Powiem tak, nie mam pewnych stuprocentowych informacji na ten temat, także nie mógłbym być tutaj źródłem wyjaśnienia, natomiast wie pan, no ja słyszałem wszystko, tak? No w pewnym momencie bas zanikł, ale to przecznik kabli może się przycięły, a może na konsolecie. Pamiętajmy też, że były to czasy, kiedy obsługa techniczna festiwali no nie należała do najlepszych w Europie, że tak powiem, żeby ich nie obrazić i życząc im dużo zdrowia. Także to też by leżało po tamtej stronie. Natomiast sam występ jest, bo wiem, o którym pan mówi, dosyć radosny dla niektórych moich kolegów, co też mnie cieszy po latach, taka... No tak, no, no wie pan, no były takie głosy, też jakby trzeba powiedzieć, że udźwignięcie jakby tego materiału w sensie muzycznym nie należało w tym składzie do najłatwiejszych. Niektóre osoby miały też jakieś, no były to zbyt duże wymagania dla nich w pewnym kontekście, tak? I suma tych rzeczy jakby była tą wypadkową, że ten koncert najlepiej nie wyszedł. No. No. Ja byłem na paru jeszcze festiwalach i to tak czasami jest, że nawet dobry zespół nagle nie ma stopy, coś się dzieje, bo technicznie my w tamtych czasach no, byliśmy tak bardzo no, tutaj słabo zorganizowani, prawda?
No tak, a jeszcze ten, też ten sprzęt był czymś nowym, tak? Te instrumenty oddając, elektroniczne i tak dalej, tak?
Oddając prawdę, to, no, to my też nie byliśmy zespołem wymiataczy, że tak powiem.
chociażby ze względu na to, że ten zespół nie miał jakiejś bardzo długiej historii jeszcze też, tak? Scenicznej. To nie było tak, że wy mieliście 300 koncertów na koncie, tak?
Tak, a to od razu wyjazd. Pierwsza próba, przyszedłem, patrzę, mówię, no już grałem w hybrydach, no bardzo dobrze tam chłopaki, różne style muzyki, ale dobrze grali tutaj. Przyszedłem na pierwszą próbę i zobaczyłem, że no to nie jesteśmy gotowi, tak? Będą, wiesz, że to trzeba pracy włożyć.
Było więcej takich sytuacji gdzieś podczas tego pierwszego roku koncertowania z tym składem właśnie, że takie... radosne, ale też trochę szokujące może historie sceniczne się działy?
Na pewno no, było dosyć kolorowo w tym aspekcie. Nie odnosiłbym się tu do jakiegoś konkretnego wydarzenia, ale tak, no, czasami było śmiesznie, czasami było no, gruz, jak to się mówi. Ale no, ja mówię, to się wszystko... Wie pan, to jest tak, jak ktoś sobie coś zrobił, studio wymyślił i teraz na olimpiadę chce wysłać czterech sportowców do jakiejś tam dyscypliny, tak? I oni nie są wytrenowani, oni nie spędzili ze sobą czasu, oni nie wytrenowali sami siebie poszczególnie jako elementy do muzyki. I to było takie, no, w mojej ocenie poprzeczka była na ten skład za wysoko troszkę, ale no, staraliśmy się, no. Natomiast było to jakby frustrujące, bo no... No bo człowiek chce, żeby robić rzeczy dobrze i żeby fajne.
Czy jest coś na tej pierwszej płycie Papa Dance, co pan ceni z dzisiejszej perspektywy? Coś tam dobrego w pana mniemaniu
się
wydarzyło?
Myślę, że na tamte czasy z tego, a nie mam dużego przeglądu, chórki, które śpiewał Mariusz Zabrocki, bo one mało się słuchało w takich, przynajmniej ja słyszałem, tak, i to mnie najbardziej, no... że to fajne pomysły i chłopak dobrze śpiewał i tam mu coś jeszcze pomagałem w tych kurkach i to fajnie, że to taka coś nowego, wszystko inne znałem.
Wiemy, że gdzieś tam pod koniec już 85 roku, po tej pierwszej płycie, zaczęły się już próby z nowym materiałem. Trochę wtedy powstało już utworów, które potem weszły na drugą płytę, Inflagranti, Sezonowi Biznesmeni, czyli piosenka, która potem przerodziła się w Najstory. I jeszcze parę innych utworów. Czy jeszcze było w tym pierwszym składzie takie poczucie, że ten zespół idzie w trochę inną stronę muzycznie? Czy to odbieraliście jako po prostu naturalną kontynuację tej pierwszej płyty?
My nie byliśmy pytani co do oceny, w którą stronę my idziemy muzycznie, bo tą decyzję podejmowali w zaciszu pokoju Sławomir Wesołowski i Mariusz Zabrocki. Ale już zaczęły być dopuszczane pomysły innych osób też, tak? Mówię to o sobie, tak? Że tu się to zmieniło, że mógł ktoś coś tam zaproponować, coś zrobić, bo pierwsze nagrania to po prostu powstały w głowie Merego i Sławy, tak? I oni to nagrali, zrobili, znaleźli Grześka, a potem zaczęli to obudowywać, ten projekt, żeby dało się to na żywo wykonać, dlatego potem po jakimś czasie doszedł też piąty członek. Kasprzyk, tak?
Żeby jeszcze można było to
żeby
jakoś
to udźwignąć.
Udźwignąć
lepiej, tak, bo tam wiesz, 16 śladów klawiszy w studio, a potem na żywco dwóch chłopaków. No to kto to wygra? To i cztery ręce. Jakby
jeszcze
miał,
tak, no jasne. Pod koniec tego roku doszło do jakiegoś przesilenia w tym składzie. Mówię tu o całym składzie i zespole, i producentach. Rozstania generalnie też z producentami. Pan jako jedyny z tego składu powrócił do, potem do Papa Dance, no w tym kolejnym
znaczy, przepraszam, wcieleniu. Ja nie wracałem. Tak jak mówiliśmy wcześniej, to była grupa znajomych. Oni też spędzali z sobą wcześniej wakacje, parę lat się znali. Ja nie znam historii ich zażyłości aż tak dokładnie, by stwierdzić, co się stało. I w pewnym momencie, ponieważ jak tylko wracaliśmy z tras z koncertów, to ja latałem do Hybryd znowu, żeby z chłopakami tam grać jakieś funkowe, rockowe rzeczy. Oni doszli do jakiegoś nieporozumienia między sobą. Czyli Grzesiek, Marek Karczmarek ze Sławkiem i z Mariuszem. Oni tam byli od początku, się znali, tak? I tam po prostu, że odchodzą, tak? Nikt ze mną na ten temat nie rozmawiał, nie pytał się, jakie mam zdanie. To ja byłem cały czas tak lekko, wiesz...
Na uboczu.
No tak, oni się dłużej znali, parę lat. No, jak chodzisz z kimś do podstawki 8 lat czy 3 lata, no to jasne. Ma to znaczenie, tak? Na końcu waszej zażyłości i jakichś tam historiach między wami, tak? Mnie nigdy nie było przy zakładaniu tego zespołu, jak były te rozmowy, oni się o to prawdopodobnie w mojej ocenie pokłócili, wiesz, i potem o efekty tego, czyli konsumpcję finansową, tak? A Sława zadzwonił, zapytał, że ma pomysł na taki duet ze znanym już Pawłem Stasiakiem, bo on obsługiwał ten zespół w jakiejś sferze radiowej wtedy, był znajomym Sławy. I tak się zdecydowałem. Tam też nie chciałem pójść z tą grupą. Pamiętam takimi, że mnie tutaj porozmawialiśmy, że też ja się zgodziłem pod warunkiem, że zrobimy to lepiej, tak? Czyli jeżeli weźmiemy innych muzyków, to takich, którzy umieją grać. Tak? I to mnie tutaj jakby zostawiło i to, że mi Sława coś tam zaproponował i to, że nie znosiłem jednej osoby w tym starym składzie, tak? Nie byłem w stanie. I tyle, ale już... I ci powiem tak, za parę miesięcy zadzwonił do mnie, zadzwonił telefon, odezwała się Kora Jackowska, poprosiła o spotkanie w hotelu Forum z Markiem Jackowskim, tam była, porozmawiali ze mną 5 minut i wdrożyli mnie do zespołu Manam na najbliższe 4-5 lat. I nie powiem, żebym czegoś tam bardzo żałował, tak? Ale było to z takiego... układu między nimi i tej awantury, bo to niosło za sobą jakieś... w gazetach wypowiedzi, jakieś coś tam branżowo, tak? Czy tak mi spadkami z serca, mówię, co ja będę tutaj w tym wszystkim uczestniczył, to jest nieczysta sprawa.
Jasne.
I tyle. I...
Jasne. No, przeskoczył pan tutaj chyba kilka pytań do przodu, ale... Nie, żartuję oczywiście. Właśnie chciałem spytać o ten pana wkład wtedy w muzykę tego, no już i pierwszego, ale i tego drugiego
Papa Dance. Ja też przy tym rozstaniu ich powiedziałem, jak mi Sława zaproponował z Mariuszem, żebym został tutaj, że ja chcę zrobić jeden numer w takim razie, żeby mnie dopuścili również tutaj w sferze kompozycyjnej. Oni się zgodzili, to jest najstory.
Okej, a to może pan właśnie to trochę rozwinąć ten temat, no bo to chyba nie jest oficjalnie jakaś wiedza, że to jest pańska kompozycja, tak?
Współkompozycja z Mariuszem Zabrockim, ale do tej pory, do tego numeru 100% wszystkiego robi Mariusz Zabrocki ze Sławkiem Wesołowskim. A do tego numeru zostałem dopuszczony i mamy współkompozycję, tak? I to był to też mój argument, że jeżeli mam zostać, to też chciałbym uczestniczyć. No dopuszczono mnie do jednego utworu, uważam to i tak za na tamte czasy, wiesz, jakimś osiągnięciem dla mnie, tym bardziej, że ten numer wyszedł. No.
Wyszedł i to jako pierwszy w ogóle numer tego składu. A to pana wkład gdzieś był jeszcze na etapie tej właśnie pierwszej wersji znanej jako Sezonowi Biznesmeni?
Ja nie znam wersji Sezonowi Biznesmeni.
Okej, bo ta wersja
była... Ja pamiętam w pokoju Mariusza w mieszkaniu w dużym salonie, gdzie mieliśmy rozstawione tam 4 synty, magnetofon. Taskama nagrywaliśmy, jak wymyślaliśmy ten numer.
Aha.
I on się od razu nazywał Najstory.
Okej. Okay.
Potem napisany był tekst od razu przez, Boże.
Jana Sokoła.
O, przez Janka. Świetny człowiek też.
A te pana ambicje właśnie kompozytorskie, czy też no, polegające na dodawaniu różnych rzeczy do muzyki, głównie Mariusza Zabrockiego, na ta płycie Poniżej Krytyki, może pan o tym coś powiedzieć więcej? Co tam jeszcze Bo ja wyczuwam, że tam jakby pański wkład oczywiście na pewno jest duży w linie wokalne.
Dopuszczono mi w linie wokalne chórki i jakieś tam kontrapunktowe klawisze. Mm-hmm. To był tak na tamte czasy, wiesz, dwa rekiny dopuściły płotkę, żeby sobie tam podłubała razem z nimi. Mm-hmm. Wcześniej żaden z członków Opadensu w żadnym wymiarze nie został dopuszczony do jakiejkolwiek mm-hmm. twórczości, także na tamte czasy i na tamten układ to i tak było wydarzenie.
Okej, okay, a jak były przydzielane poszczególne, na przykład linie wokalne pomiędzy panem i Pawłem Stasiakiem? To producenci decydowali, że pan śpiewał tak. Franki czy Ci nie żal, tak, a Paweł tak, śpiewał tak. Maxi Single
tak,
na przykład?
To leżało w ich rękach.
A no właśnie, a jeżeli chodzi o samego Pawła Stasiaka, jak pan wspomina tą swoją relację z nim w zespole? Byliście kolegami, czy to była typowo taka zawodowa relacja?
To przyjemny, kulturalny jegomość. I normalnie wszystko. Mhm. Najpierw byłem zdziwiony, jak mi powiedział Sława z Mariuszem, że to będzie Paweł. No, też tak się zdziwiłem tym faktem, że to takie wiesz, no ale okej. Okay. No to jest miły chłopak, miły człowiek.
Miałem przyjemność kiedyś rzeczywiście, potwierdzam. A jak pan dzisiaj słucha tej płyty, poniżej krytyki?
Nie słucham. Nie,
okej, okay. Załóżmy, że pan sobie wyobrazi ją z dzisiejszej perspektywy. To w ogóle, no tak samo jak pytałem o pierwszą płytę.
Wiesz, to było zawarte w takiej, a nie innej stylistyce. Mhm. Grane przez taką grupę instrumentów, które wtedy na świecie obsługiwały jakby ten rodzaj muzyki. Tam jest wszystko zrobione jak na tamte lata, tak? Pamiętajmy, że wtedy na przykład w Polsce robiliśmy polonezy, tak? Mhm. A co robili za granicą? No to patrząc metaforycznie, to ta muzyka, jak te polonezy, no wszystko się zgadzało, ale mogły się one nie podobać, tak? Natomiast tam się wszystko zgadza, no.
Muszę pana zapytać o piosenkę, która jak to żartobliwie określam, sponsoruje dzisiejszy odcinek, bo każdy odcinek jest... Kolejny numer odpowiada kolejnej piosence na trackliście płyty poniżej krytyki. Tak. Bez dopingu. Czwarty odcinek, czwarta piosenka na płycie. O. Jak pan posłuchał tej piosenki po tych 35 latach? Jak pan ją odbiera?
No, tak radośnie.
Radośnie. Młodzieżowo.
Tak, nie fajnie. No był tam zamysł. To też nie były proste rzeczy, co tu tam Mary wygrywał. Tutaj bridge. Pamiętam, że mój wokale tam gdzieś śpiewałem, to tak pamiętam, sobie odświeżyłem w tej chwili po przesłuchaniu. No ale w porządku. Cały czas powiem tak, na tamte czas, nie doszukujmy się jakiejś tam wielkiej historii, na tamte czasy to było to zrobione solidnie, na ile było nas stać. A na tyle nas było stać. No, nie chcę tu się odnosić do Mistrzostw Europy, ale czasami nas stać na tyle... piłce nożnej w sensie.
No skoro na piosenka bez dopingu, stać. To tak, no, to piłkarska metafora się pojawiła. Trochę pan już powiedział o tym, który to był moment, kiedy pan się zdecydował odejść z Papa Dance.
No to był ten moment w hotelu Forum, jak byłem na spotkaniu z Korą i z Markiem Jackowskim i zaproponowali mi granie w zespole Manam. Zgodziłem się od razu. Zadzwoniłem do Sławy, że już nie będę. Myślę, że oni też wcześniej, ci producenci, widzieli moje szersze zainteresowanie muzyką i postawili mocniej na Pawła w tym zestawieniu swoim.
I już nawet na samej płycie, tak? On więcej śpiewa.
Tak, właśnie tam to się odbyło. Oni już widzieli, że mnie nosi tam, tu, że ze mną to oni mogą być tak, że w którymś momencie powiem, że tam mam coś innego pomysł, a Paweł wiadomo było, że, no, że zostanie... Tak jak został.
Okej. No właśnie, Manam, ale też bardzo wiele innych zespołów. Gdzieś pomiędzy tym 86, a no przed powstaniem zespołu Human, no to trudno wskazać taki liczący się polski zespół, w którym pan by nie grał. Na czym polegała ta wszędobylskość, mogę powiedzieć pana, bo Manam za chwilę też grał pan między innymi z Kultem, później z Wilkami. No tutaj jakby nie mam teraz listy pod ręką, ale no i te właściwie no jest bardzo dużo takiej...
Lady Punk
oczywiście na płycie zawsze tam, gdzie ty... Obajm oczywiście też chciałem spytać, bo płyta Nagie Skały jest chyba moją gdzieś tam ulubioną, jeżeli miałbym wskazać tego zespołu. Jak ta pana podróż wyglądała wtedy, tak popatrząc z tej perspektywy, pomiędzy tymi wielkimi zespołami?
Po pierwsze było mało tak zwanych klawiszowców. Mhm. A jeszcze mniej było tych, którzy mieli dobry instrument. A mi mama taki zakupiła. Mhm. I jeżeli ktoś mnie zapraszał do współpracy, czegoś tam potrzebował, ja tą pracę wykonywałem bardzo dobrze, albo jeszcze lepiej niż on się spodziewał, że może być. Stąd miałem dobre imię jakby i stąd jakby wszyscy czerpali po moją osobę, dalej trzymając się tego, że szedłem do kogoś do pracy. Tak? Nie odpowiadałem za rys kompozycji, ale zacząłem odpowiadać za aranże, za barwy i to wszyscy byli zadowoleni. Pamiętam jak pierwszą płytę Demono Marek Kościkiewicz nagrywał i zadzwonił do mnie, się zgodziłem, przyjechał po mnie, zabrał mnie z syntezatorem, mówi, no nie wiem, może tam 2-3 dni pogramy, też ci coś zasugeruję, tam mam podkłady. Ja mówię, dobra, no zobaczymy, Marek, usłyszę, to ci powiem, tak? I pojechaliśmy i bo wiesz, po 5 godzinach nagrałem całą płytę i pojechaliśmy do domu.
A te piosenki, bo tam też pojawia się sporo pańskich kompozycji na tych płytach, na których pan grywał, na przykład na płycie Bajmu.
Bo to jest taka współautorska moja płyta z Batą, tak to traktuję, bo też tam kompozycje są też innych kolegów, ale wszystkie aranżowałem ja w studio, do czego zostałem dopuszczony, bo zaproponowałem jakby aranżacje, takie różne tam sobie znane rzeczy. Pomagał w tym realizator dźwięku też z bankiem barw. Ja miałem też swój bank barw na tamte czasy, to była w mojej ocenie, w mojej karierze pierwsza płyta nagrana cyfrowo w Polsce, taka popularna, tak? I przyjechałem, pamiętam, do Lublina, do radia i mówię, a gdzie jest magnetofon? On mówi, będziemy nagrywać na taśmę wideo. On był wtedy w Stanach, ten realizator dźwięku, niestety nie pamiętam nazwiska w tej chwili. Przywiózł tą technologię, której tu jeszcze nie było. I nagrywaliśmy na taśmę wideo. I to była pierwsza płyta cyfrowa nagrana w Polsce, taka no znana, tak? No bo bałem tą płytą, tam jednak pojeździł trochę.
No tak, no to jest też taka płyta, gdzie te klawisze, te syntezatory grają ważną rolę. Pan to wszystko aranżował, czy...
Większość gdzieś, i też basy nagrywałem, to są basy z syntezatora. Pierwszy raz nagrywałem w życiu, poznając jakąś linię, troszkę ją modyfikując. To nie są basy żywe, tylko nagrane barwy. Syntezatora, to ja nagrywałem to.
Czy to jest prawda, bo ja kiedyś słyszałem taką informację, że te piosenki, które pan skomponował na tę płytę, tam chyba jest Męski Świat i Ogień i Lód, jeżeli dobrze pamiętam, to są piosenki, które pan napisał jeszcze za czasów bytności w Papa Dance, podczas właśnie tego okresu Poniżej Krytyki, że to były
nie,
pana kompozycje?
To były piosenki stylistycznie nawiązujące do tego, czym już się interesowałem wtedy w hybrydach, czy sobie grałem, tak? Okay. One już się cierały o rodzaj soulu, funka tam mniej, ale już był inny rys harmoniczny i gdzieś to się tam połączyło na tej płycie.
A ta praca właśnie w studiu, też przy okazji Papa Dance wcześniejsza, przy okazji aranżowania właśnie tych syntezatorów, tych wszystkich instrumentów programowanych, to jest coś, co potem pan przełożył też na te późniejsze doświadczenia właśnie swoje aranżacyjne?
Znaczy to zostało w moim jakby warsztacie. To były narzędzia, które po drodze zdobywałem, czy fizyczne, czyli obsługa syntezatorów, czy intelektualne, dotyczące aranżu, doboru barwy, zebraniu 3 barw może w jedną. Takie różne zabawy i to już zostaje taki warsztat, wiesz, idziesz z tym, to zostaje z tobą.
A tak jeszcze, już gdzieś zmierzając do brzegu, jeszcze pana podpytam, w kontekście tej dalszej kariery muzycznej, co ta przygoda z Papa Dance, właściwie półtora roczna, panu dała? I czy kiedykolwiek w ogóle były jakieś rozmowy o pana jakimś powrocie do tego projektu, chociażby okazjonalnym, przy okazji jakiejś rocznicy, pojawieniu się na scenie?
Nie, nigdy takiego pomysłu nie było. Co mi dało? No poznałem jakby studio, co to jest nagrywanie wtedy, w Tompresie nagrywaliśmy, czyli w profesjonalnym studio na tamte czas, które były dostępne w Warszawie. Zobaczyłem, jak wygląda trasa, co to jest obsługa ceny, jak funkcjonuje cały ten mechanizm, ile to jest osób odpowiedzialnych i jaki musi być timing ich pracy. I to poznałem. No to była taka pierwsza wiedza dosyć obszerna.
Na temat tego, jak działa branża po prostu, tak? Cały ten biznes muzyczny, jeżeli tak można określić ówczesną branżę muzyczną. w Polsce. Proszę powiedzieć na koniec, co pan dzisiaj robi? Ten Kostek Juriadis, który grał 30 kilka lat temu na syntezatorach w największych polskich przebojach, często nawet je komponował, aranżował. Co robi dzisiaj?
Właśnie skończyłem płytę jakiś czas temu, wpadłem na pomysł i udało mi się ustalić to z Jorgosem Skoliasem i z Antymosem Apostolisem. W trójkę filmujemy taką płytę jazz rockową etno. Zaprosiliśmy 12 różnych gości, są to i panie, i panowie. Muzyka też z gatunku fusion. Właśnie skończyłem płytę i będę się gdzieś z tym upychał, także...
Grecka supergrupa, tak? No to dobrze, to niech info idzie w świat. Rozumiem, że jeszcze nie ma daty wydania tej płyty.
Nie, jeszcze nie.
Okej, no to będziemy...
Myślę, że to będzie wrzesień, ale myślę, że też dopilnuję tego management, żebyście zostali poinformowani, że coś takie się dzieje. Drogą mailową, tak jak się to dzieje w stacjach radiowych.
Zapraszam, oczywiście. I co? No nie będę pana chyba dłużej męczył tym Papa Dance. Dziękuję bardzo za to, że zgodził się pan wejść do tego oceanu wspomnień.
Przyjemność po mojej stronie.
Jestem przekonany, że wielu młodszych i starszych fanów Papa Dance chętnie też wróciło razem z panem do tych czasów. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego, dużo sukcesów z nową płytą, dużo zdrowia.
Dziękuję państwu i pozdrawiam. Najlepszego.
Kostek Juriadis był gościem czwartego odcinka podcastu sponsorowanego przez piosenkę Bez Dopingu. Ja nazywam się Kuba Ambrożewski i zapraszam was do słuchania podcastu. Pozdrawiamy, dzięki, cześć.
Cześć.